podcast Polskiego Radia.
Pisałem Babang jako film kryminalny. No, on był zabawny, no bo to z dystansem. Ja mam dystans do świata i to gdzieś się przeniosło.
Świetnie pomyślane. Tylko, że mu nie wyszło.
W sumie to on zrobił seksmisję, moim zdaniem, mimo że Olo tam dzielnie partnerował, ale wszystkie dobre kwestie miał Jurek.
Nie, 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 to nie może być prawda.
Jak chcesz, ale czara to jest Rybiński. Nie, Stanisław Tym. I nawet doszło do tego, że zadzwoniłem do Staszka, także te wybuchy de facto się odbyły gdzieś o 2 w nocy.
Aha, czyli no rzeczywiście obudziły całe miasto.
Może podobno psy były przerażone i tam w ogóle mieliśmy taki hejt następnego dnia.
Tyle, że to okazuje się, że Siara i Lipski budują Polskę.
A tak nie jest?
No jest właśnie. No właśnie.
Możemy mieć niezły klops.
Żeby to nikt nic nie umie i robimy tak, jakby nikt nic nie umiał.
I tak wyszło.
Kultowe polskie komedie.
Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie w wideopodcaście Kultowe polskie komedie lat 90. i 2000. Przy mikrofonie Marcin Radomski, a ze mną jest dziś wyjątkowy gość, Juliusz Machulski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Autor kultowych filmów właśnie z lat 70., 80., 90., 2000. Wabank, Seksmisja, Killer, Superprodukcja i wiele, wiele innych, o których dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać. Ja powiem panu, że wychowałem się na tych kultowych
polskich
komediach.
Ja się nie dziwię, pan jest młodszy ode mnie.
Troszeczkę tak. I wydaje mi się, że jest pan jednym z najlepszych polskich reżyserów, to zdecydowanie, jeżeli chodzi o komedię, Stanisław Bereja i Juliusz Machulski. Także...
Miałem szczęście poznać pana Stanisława jeszcze.
Tak?
Tak, na festiwalu w Karlowych Warach. Tam chcieli mi dać nagrodę jakąś, to jury socjalistyczne, wówczas to był 82 rok. I nie dali, ponieważ wiedzieli, że dostałem wcześniej w Manili już na Filipinach nagrodę za debiut, więc nie dali mi za debiut. Dali mi jakąś tam nagrodę ZMS-u ich niego, takich Związku Młodzieży Socjalistycznej, jakiś kryształ dostałem. A Bereja siedział przy stoliku i mówi, ja powiem panu tak, ja kiedyś biegałem dosyć dobrze i tam był taki bieg dla 16-latków, a ja nie miałem jeszcze skończonych 16 lat. Ale biegłem i wygrałem ten bieg. Ale ktoś, i się pochwaliłem, że nie mam skończonych 16, a wygrałem. Oni powiedzieli, a to musimy cię zdyskwalifikować. Nie należy się chwalić tym, co nie trzeba. Czasem trzeba mniej mówić niż się wie. Więc to zapamiętałem od pana Stanisława. Tak, że, no tak, ja lubię jego komedię, rzeczywiście, bo to jest takie bez kompleksu robione i bez taryfy ulgowej. Bardzo, bardzo wiele mówiące o tym kraju, wiele więcej niż niektóre obyczajowe filmy.
Tak. I mimo upływu lat, te filmy cały czas są chętnie oglądane, podobnie jak pana również filmy.
Tym bardziej się cieszę. No, ja stałem się filmowcem, dlatego że lubiłem chodzić do kina, jakby to wyszło z kinomaństwa, ponieważ to mi największej radości sprawiało, że to nic dziwnego, bo to były czasy PRL-owskie, lata 60, 70, ale już 60 jako takie starsze dziecko już chodziłem. I tak, to mi wolałem to, co w kinie, niż to, co za oknem było. No a komedia jest takim jakby łącznikiem między dobrym samopoczuciem autorów i widza, który jak odnajdzie jakieś swoje cechy w tym, co mu się opowiada i swoje poczucie humoru, to ma wielką satysfakcję. Czy to jest komedia polska, francuska, amerykańska, czeska? Ja myślę, że komedia przez to jest szlachetnym takim gatunkiem, że jest pozytywna. Że jest pozytywna. Zawsze jak to kogoś się zmusza do śmiechu, znaczy zmusza w sensie powoduje śmiech, to jest lepiej niż nie. No i zwłaszcza w komedii. Są komedie, które nie są śmieszne też. Założone jako komedie, tak, a nie są śmieszne. Ale tak bywa w każdym zawodzie.
Wydaje mi się, że w komedii najważniejsze jest, i to o to pana chciałem zapytać, dobra historia, błyskotliwe dialogi, ale też aktorzy.
Generalnie to jest przepis na każdy dobry film. Scenariusz, dialogi, które się pamięta, no bo czy sceny, które się pamięta, no i aktorzy, którzy to niosą, bo nawet dobry scenariusz z dobrymi dialogami powiedziany nie tak jak trzeba, a bywają takie miscasting, to się nazywa. To się zdarza w filmach często. No, może w polskich bardziej niż zagranicznych, tego co mi się wydaje, że szczególnie ostatnio tak jest, że się trochę obsadza po kliknięciu w internecie aktorów, a nie z psychofizycznych cech. Ale odchodząc od tego, rzeczywiście scenariusz jest chyba najważniejszy. No, szczególnie w komedii musi być precyzyjny, no bo tam no, to tak jak w teatrze farsa jest takim najtrudniejszym gatunkiem do wystawienia, ponieważ tam jest tempo, ważne jest, że ktoś jak zamyka drzwi, to ten drugi musi wejść, a jak w filmie, w sztuce psychologicznej, nawet jak się aktor zapomni tekstu, co podejdzie do kulisy, sufler mu podpowie, on powie, coś to powie, ale genialną pauzę zrobił. No w komedii to się nie
tak
udaje.
Nie będzie, tak.
Komedia się nie udaje. Znaczy w filmie to i tak jeszcze jest potem montaż, jest łatwiej, ale generalnie...
Ale trzeba mieć co zmontować jeszcze.
No więc właśnie, jak się nie nakręci dobrze, to nie ma co montaż wszystkiego dużo może uratować, ale nie wszystko. Ja lubię, te moje komedie się zrobiły tak trochę psim swędem, jak to się mówi, bo ja chciałem opowiadać jakąś historię. One zawsze były gdzieś śmieszne, ale trudno powiedzieć, że pisałem Babang jako film kryminalny. No on był zabawny, no bo to z dystansem. Ja mam dystans do świata i to gdzieś się przeniosło.
I pan zawsze o tym świecie opowiada, w każdym z tych filmów. Zaraz do tego przejdziemy.
Przy okazji, tak.
Tak. O tym zmieniającym się też świecie.
No bo czasy się zmieniają, no bo kręcimy w różnych czasach. Aczkolwiek często wracam, uciekam w kostium. Znaczy, może nie tak często ostatnio, bo jest to coraz drożej. Kosztuje film. Ale na początku w ogóle uciekałem od rzeczywistości tej PRL-owskiej. I to mi się udało do końca komunizmu.
O Jerzego Sztura chciałem zapytać, bo mówiłem o aktorach i on był, wiem, że dla pana ważny, nawet pan mówił, że to więcej niż aktor.
No tak, bo to jest więcej niż aktor. Był po pierwsze więcej niż aktor w sensie ilości zawodów, które miał, wykonywał, bo był i reżyserem, i scenarzystą, i wykładowcą w szkołach filmowych, wykładowcą w zagranicznych szkołach, włoskich szczególnie. Grał w poliglota, bo grał po włosku, potrafił zagrać monodram kontrabasisty półtorej godziny po włosku. To coś wspaniałego. Ale ja miałem też na myśli to, że na ekranie on miał coś więcej niż tylko wypełniał tą postać napisaną przez scenarzystę. On tyle dodawał do roli, że to właściwie było coś, to była osobna twórczość. Scenariusz był tylko taką obietnicą postaci, no to ja pamiętam za każdym razem, no. W sumie to on zrobił Seksmisję, moim zdaniem, mimo że Olo tam dzielnie partnerował, ale wszystkie dobre kwestie miał Jurek, mało tego. On niektóre rzeczy wymyślał na planie też.
Kobieta mnie bije. Poddaję się. Dajcie mi wszyscy święty spokój.
I ty to mówisz. Wstawaj!
Nie wstanę! Tak będę leżał!
Ale była taka atmosfera, było to... Były inne sceny, które pozwalały na tego typu popuszczenie sobie wodzów fantazji i dowcipu, także myśmy się świetnie rozumieli, także to też miało wpływ na jego stosunek do tego, co grał, do mnie i generalnie my na tej samej jakby częstotliwości nadawaliśmy i to właśnie było fantastyczne, że, no to są tacy aktorzy, którzy dodają coś jeszcze, to nie tylko odtwarzają postać, a coś dodają, zwłaszcza jak są dobrze obsadzeni. I Jerzy to miał. I to szkoda, że go nie ma. No.
Poznajesz mnie? To ja. Zenek.
Gorda Klina, ma z córy jerozolimskie. Na gazele, na łanie swój. Nie budźcie ze snu.
Pewnie będziemy długo czekać na aktora o podobnym jakby amplua, o takim wachlarzu wszechstronności.
Świetnie się.
On nawet wykonywał numery kaskaderskie w Déjà Vu. Pewnie padał na ziemię. On był fizycznie wówczas jeszcze bardzo sprawny i lubił to robić. I to było jego, widać było, że to jest jego pasja. Więc on napędza. Myśmy nie mogli, po pewnym sensie ekipa jest zmęczona, ale jak widzieliśmy, że on, mając tyle męczących scen za sobą i fizycznie, to nie mogliśmy popuszczać, więc nie mogliśmy udawać, że jesteśmy. Nie mogliśmy. Musieliśmy być tak jak on, no, doganiać go. Więc to był fenomen. Ja sobie dopiero niedawno zdałem sprawę, jakie miałem szczęście, że tyle razem zrobiliśmy, więc tak, ale miałem szczęście w życiu. Ja spotkałem bardzo ciekawych ludzi na swojej drodze, myślę o filmowcach i z którymi pracowałem i z którymi nie pracowałem. Więc to trzeba mieć szczęście poza wszystkim innym, jak mówił Napoleon.
Tak, tą energię i tę pasję na pewno widać, że go Sztura rzeczywiście w Seksmisji, ale też w Killerze, do którego chciałem przejść. No jest, to jest świetny tam w tym.
No tam to jest epizod, no ale...
Ale jest epizod mały, tak, oczywiście, ale widoczny i taki charakterystyczny i zapamiętywalny.
Pomyłkę. Moja żona miała na drugie pomyłkę.
No, ale tam jest inny bohater, inna postać, inny aktor, Cezary Pazura.
Tak.
On powiedział z kolei, że był, pan był dla niego jak drugi ojciec.
Doprawdy?
Tak.
No to nie, rzeczywiście mój ojciec to był dla niego jak ojciec, to prawda, bo on wyłuskał go tam wśród studentów szkoły łódzkiej, dał mu pracę w Teatrze Ochoty i tam on nawet przez jakiś czas chyba mieszkał w teatrze, bo nie był zameldowany. To były jeszcze czasy, czy nie można było wynająć mieszkanie, nie można było dostać pracy, nie będąc zameldowanym. A nie można było być zameldowanym, nie mając etatu. Jest to taki paragraf 22. Także mój ojciec mu bardzo pomógł, on to zresztą docenia cały czas i ja dlatego też mu jestem wdzięczny i mam do niego specjalny stosunek, do Czarka. Tak, to były w ogóle te... Jak czasami z niektórymi rektorami mam więzi prawie rodzinne, ponieważ nie tylko dlatego tak długo przebywamy razem, ale jest coś nas łączy na poziomie takiego człowieko-ludzkim, no, że podobne żarty nas bawią, podobne rzeczy nas interesują poza robieniem filmów i śmieszą, czy irytują. I to jest, mógłbym wymieniać, no, taki jest też Robert Więckiewicz, no, z którym teraz zrobiliśmy kolejny film. I wielu innych. Rzadko jest ktoś, kogo bym obsadził, a potem bym go nie chciał obsadzić drugi raz.
Mm-hmm. Nazywam się Jerzy Killer i zawodowo jestem taksówkarzem.
Ty się nazywasz Killer i masz ksywę Killer i jesteś Killer.
I rzeczywiście jest tak, że Cezary Pazura zagrał perfekcyjnie Jurka Killera, ale podobno miał go grać ktoś inny.
No były takie głupie. To ja mam takie czasem zaćmienia. Znaczy takie pomysły. Na szczęście mam żonę, która ma trzeźwy osąd. I ja myślałem, że pierwsze, co mi wpadło, jak przeczytałem scenariusz Piotrka Wereśniaka, ja wiedziałem, że to trzeba poprawić scenariusz, ale to było normalne. Natomiast to może być, Czarek Pazura. Mówi, nie, ale Czarek Pazura to taka oczywistość. To może... A wtedy raczkował talent... Jak on ma na...
Szymon Majewski.
Mm-hmm. On miał, tam był jakiś taki program telewizyjny, gdzie on jakieś takie głupie wynalazki przynosił.
No tak, stało się. Tutaj takie, prawda, było nieporozumienie pewnego aktora, bardzo rozśmieszyło to, że za siedmioma górami. Po prostu dawno tej bajki nie słyszał. Ewentualnie może twierdzić, że to jest sprawa nietypowa, że raczej siedem gór nie może tak być przyzwyczajony. Może był do tego, że gór jest osiem albo sześć. Po prostu inne bajki babcia mu czytała.
I on mnie bardzo śmieszył. Ja mówię, to jest taki gościu, który być może ma, może on, bo to taki jest właśnie na jakby everyman, który jest, fajnie się na niego patrzy, ma coś zabawnego, autentycznego. No i zrobiliśmy próby Szymonowi. Czułem, nie chciałem go wpuścić na minę, bo widziałem, że to jest za trudna rola, żeby tak nie mając w ogóle zaplecza takiego aktorskiego, formacji takiej aktorskiej, żeby sobie zdał z tym radę. Ale zatrudniłem go w mniejsze rulce.
Cześć, Killer. Jak tak będziesz drobił jak gejsza, to się kiedyś zabijesz.
Natomiast wróciłem do Czarka. Przepraszając go, że mówię, że powinienem wcześniej do ciebie z tym przyjść. Ale właśnie Ewa, moja żona, zwróciła mi uwagę, że to jest że Czarek, potem powiedziała, a Siara to jest Rewiński. Ja mówię, nie, Rewiński to jest za wprost. Rewiński jest za wprost. Mówię, no, jak chcesz, ale Siara to jest Rewiński. Mhm. Ja mówię, nie, Stanisław Tym.
Ja? Dlaczego?
Mhm. I nawet doszło do tego, że zadzwoniłem do Staszka, jeszcze wtedy byliśmy na pan, i wysłałem mu scenariusz, powiedział, tak, świetnie, robimy. Ale to był taki aktor z dezynwolturą, tak, tylko szaławiła i dwa tygodnie przedtem mi odzwonił, że no niestety, kochany, nie mogę, bo coś tam mam. I to było, no, wracamy do Rewińskiego.
Memory find
siara i wszystko jasne.
Także to było, ale dlaczego tak? Bo to było pod dobrą gwiazdą. Jeżeli film jest pod dobrą gwiazdą, ja to tak nazywam, to się wszystko udaje. A czasem jest tak, że jest wszystko po gruzie, po prostu, żeby nie wiem co się, nie wiem jak się przygotować, wszystko się nie uda. Tak jak ja miałem ze Szwadronem na przykład, to była, to nie była komedia, może za karę miałem tak, że nie robię komedii, to...
A co to znaczy to pod dobrą gwiazdą?
Pod dobrą gwiazdą, także no właśnie takie coś, co mogło być błędem, nagle, no bo gdyby na przykład Stanisław tym się zgodził, to na pewno nie byłoby to, no na pewno by sobie dał radę, tylko to by nie było to, co zrobił Lewiński, czy jak... No, podobno, że nawet jak się chce popełnić błąd, to sytuacja nie pozwala na to, no, w tym sensie, że wszystko się tak układa, jak trzeba, że nikt nie choruje, że pogoda jest po naszej stronie, to znaczy, że nie ma przeciwności losu.
I przy Killerze tak było rzeczywiście, że wszystko szło sprawnie?
Bardzo. Mimo, że tam mieliśmy tam kilka takich dni wietrznych i nieprzyjemnych, tego nie widać. Na ekranie ja wiem, bo tam on ledwo wychodzi z tej taksówki czy Czarek, bo taki był wiatr, naprawdę, to był jakiś szkwał.
O sobie tylko tyle, wiem co za ile.
I to, ale to są drobiazgi. Natomiast rzeczywiście to robiliśmy dosyć szybko. Nie mieliśmy za dużo pieniędzy na pierwszego Killera, bo tak to było na zasadzie, no spróbujcie. I jak potem się okazało, to trafiło, jeszcze duch czasu był właśnie, trzeba trafić w ducha czasu, jak to się mówi, bo to były te czasy, kiedy już się uporaliśmy z mafią, z biznesmenami w tych białych skarpetkach ale jeszcze to gdzieś tam gdzieś to pokutowało taki, no ten archetyp nie został jakby sfilmowany, nie został gdzieś opowiedziany, że raczej był taki archetyp, że tak. Twardy człowiek Bogusław Linda, którym tam jak się rozbiera, żeby objąć kobietę, to mu wylatują łuski od Kałasznikowa za koszuli. I to było coraz bardziej, te polskie gangsterskie filmy robiły się autokarykaturą.
Tak, bo to już 97 rok, to psy na początku.
Tak, to już były psy dwa, tak. Już było, no, dużo rzeczy takich było. I być może widzowie też mieli z tym zmęczenie, albo w każdym razie widzieli, no dobra, to już to wiemy, a teraz, aha, w tę stronę teraz jedzie, dobra. No nie, myślę, że to też jest właśnie duch czasu, tak jak duch czasu był przeciwko Szwadronowi, który nie jest komedią w ogóle, ale który kiedy inaczej zrobiony w innych momencie może by też się spotkał z lepszym odbiorem, aczkolwiek nie uważam, że film był taki sam. Tylko o to chodzi, że film jest taki sam zawsze, ale trafia albo nie trafia.
No ale właśnie tutaj w Killerze to okazuje się, że Siara i Lipski budują Polskę.
A tak nie jest?
No jest właśnie. No właśnie.
Zamiast tamtego Killera, który był naszym wrogiem, podkładamy tego, który jest naszym przyjacielem. Bo Killerów dwóch nam nie potrzeba. Dobry plan?
To jest mój plan, Siara.
Ale to jest zabawne.
Ale to jest zabawne i to jest pomysł, to trzeba oddać Piotrkowi Wereśniakowi, on to wymyślił za postaci, dwa bieguny, tak, które działają fantastycznie do dziś. No już może ci gangsterzy są, nie nazywają się gangsterami, tylko tam ci, co właściwie to siedzą głównie, większość, ale to połączenie tego biznesu z takim szarą strefą, to nazwijmy, no było powszechne i to było taki świeży jeszcze ten kapitalizm był, bo ile to było, 8 lat dopiero, nie, po wolności tej takiej, po gospodarce rynkowej. No to się wszystko tak fajnie złożyło, gdzieś podświadomie, ja nie myślałem sobie, jaki zrobić film, żeby objąć duch naszych czasów, żeby to jakoś obrazować. Przyszedł taki ten scenariusz, mi się to podobało, z Ryśkiem Zatorskim troszkę to zrobiliśmy, podkręciliśmy to jeszcze bardziej w stronę zabawnej komedii i tak bardziej, no bo Piotrek to był jego chyba pierwszy scenariusz, czy tam któryś trochę nie miał jeszcze takiego doświadczenia, więc to się udało, no to trzeba mieć szczęście oprócz wszystkiego innego, bo można, bo ja nigdy nie myślę, znaczy myślę, ja mówię, co ja bym chciał zobaczyć, co ja bym chciał zobaczyć. Kiedyś mi to się udawało, bo jak chciałem zobaczyć film o Kasiarzu przedwojennym, to okazało się, że nie tylko ja, czy science fiction Świat bez mężczyzn, ale komedia, science fiction pod warunkiem, że komedia, bo ja wiedziałem, że technicznie nasza kinematografia nie jest zdolna być na poziomie, a już wtedy był tam ósmy pasażer Nostromo, Odyseja kosmiczna, wiedziałem, że my tego nie dosiągniemy, więc możemy się obronić konwencją komediową. Zwłaszcza, że mnie to pociągało bardziej. Tak, to mówię, albo czasem nie ma szczęścia, czasem coś wymyślę i okazuje się, że nikogo nie interesował film o, może nie nikogo, ale o Hitlerze i jego perypetiach z Ribbentropem, jak zrobiłem w ambasadzie, a mnie to bardzo śmieszyło.
No ale właśnie, to kino amerykańskie zawsze pana jakoś inspirowało, bo nawet w Killerze jest przecież scena, no, kiedy tam, Jurek mówi, co ty wiesz o zabijaniu, ty stara D jesteś.
Tak, no to, a to jest akurat polskie kino, to co pan zacytował, tak. Ale amerykańskie kino rzeczywiście... Kino to jest sztuka narodowa Stanów Zjednoczonych i od tego trzeba zacząć. Oni stworzyli kino takie, jakie potem wokół siebie wytworzyło. Kino amerykańskie to był ten taki, taka ta pień, do którego zaczęły się rosnąć piękne jemioły, huby, ale to było to, co odchodziło od tego mainstreamu. Amerykanie zaczęli robić takie filmy trochę trudniejsze niż tylko gatunkowe. Bo zaczęli też robić psychologiczne kino wspaniałe i do dziś coraz to lepiej im wychodzi. Ale rzeczywiście kino, jak mówi mój bohater w superprodukcji, powstało jako rozrywka dla analfabetów. Tak. Czyli coś wizualnego, gdzie nie trzeba było znać liter, no bo to emigranci napędzili boom na kino. Mhm. Jak Louis B. Mayer, który pracował, zbierał złom, jako tam przedsiębiorcą w złomie, jak zobaczył, że w czasie kryzysu jedyne kolejki, jakie stoją do czegoś, do jakiegoś, na ulicy zobaczył kolejki, to są kolejki do kin. Znaczy do Nickelodeon to się nazywało. Mm-hmm. I powiedział, i zostawił ten złom, i co to zrobi, żeby wejść w to, no bo to tak było, taki był, akurat to się zbiegło z tym wielkim taką emigracją, falą emigracji, którzy potrzebowali jakiejś rozrywki takiej powszechnej, i kino to im dało.
Tak.
Kino to im dało, a potem z tego się zrobiło, no, też jest tak zwane kino artystyczne, które, najlepiej, żeby to połączyć, tak jak w Ojcu Chrzestnym to jest, czy na Apokalipsie, w czasie Apokalipsy, czy, no nie wiem, nawet w Żądle, bo to też jest kino artystyczne, mimo że to było chyba jedna z ostatnich komedii, która dostała Oscara w ogóle. A może nie, może się mylę. Mm-hmm. No krótko mówiąc tak, amerykańskie kino, gdyby nie amerykańskie kino, pewnie nie zostałbym filmowcem.
No
na pewno. Tak. No, na podstawie polskiego kina nie, wtedy. Wtedy. Chociaż, no ja później zobaczyłem Munka i takie rzeczy, ale tak, a może, nie wiadomo. Ale wydaje mi się, że na pewno łatwiej zacząłem, bo ja już jako dzieciak widziałem, że to mnie kręci bardzo.
Mm-hmm. You're talking to me? You're talking to me? Fuck! Co ty wiesz o zabijaniu? Ty stara dupa jesteś.
No właśnie, w tej scenie, co ty wiesz o zabijaniu, to nie tylko do Bogusława Lindy, ale też mi się wydaje, że do Roberta De Niro trochę też. Na pewno jest.
A mu tak super, że tam był Leon, tak, Zawodowiec.
No, tak, chciałem Jean Reno.
Ikoniczne rzeczy, ikoniczne postaci. Jak nam się jakieś filmy podobają, to my nie pamiętamy już całego filmu. My pamiętamy sceny z niektórych filmów. Tak. Im więcej scen z jakiegoś filmu pamiętamy, tym bardziej ten film zrobił na nas wrażenie. No, ja jestem pewien. No.
A jaką scenę pan zapamiętał z Killera, taka, z która pan z panem jest do dzisiaj?
Nieoczekiwana, taka, co się... Z mojego Killera?
Tak.
No, ale to ja je wszystkie wymyślałem.
Wiem, ale taka, która przychodzi panu pierwsza na myśl.
I nie mam... Wiem. Znaczy może nie, to nie jest, ale ta scena, jestem z niej dumny, to, bo tego nie widziałem nigdzie. Jak usypiamy siarę, potem się coś dzieje innego i wracamy i go odsypiamy, budzimy i on myśli, że to się nic nie stało, a w tym czasie się bardzo dużo zostało dla akcji.
Idź pan stąd.
Już kończę. Serdecznie dziękuję.
Gdzie mi z tym szprajem, gamoniu?
Mam!
Tośmy z Ryśkiem wymyślili dobrze, żeby ten znaleźć ten, chyba chodziło o banknot wtedy. Mm-hmm. Ale krótko mówiąc, taki scen nie widziałem. No więc zawsze trzeba szukać czegoś nowego.
Niesamowite jest to, że te sceny są dzisiaj często komentowane, też stały się memami, na przykład pieniądze na waciki, prawda, słynna scena z killerem
To jest wkład mojej żony w dialogi kinematografii polskiej, ponieważ ona to rzuciła na planie, będąc jako kostiumograf. My się zastanawiali, co takiego trywialnego, banalnego może być. I ona mówiła, może waciki. No i to poszło, Kaśka figura to podchwyciła, no i zostało.
Zakupuj sobie kosmetyków.
$300? No. Co ja sobie za to kupię? Waciki?
Mój szwagier wymyślił słowo debeścia, które ja użyłem w drugim killerze. Tego nie było wcześniej. Że są debeściaki teraz, no więc ja lubię takie słowotwórstwo dziwne. No to się zapamiętuje, no pewnie. Ale to też zależy od aktorów. Gdyby kto inny to powiedział, może by było inaczej. Także Jurek Szturm miał wszystko powiedzieć. Każdy dowcip. Ja mu powiedziałem, powiedz coś tam, a on... Powiedziałem, no jak nie smakuje ci, to powiedz, że nie przy jedzeniu, jak była kocham. No i on to tak powiedział, że wiemy, o co chodzi dzisiaj.
Dziewicze jaja. W macicy. Mechanicznie. Jajo, o jajo.
Nie przy jedzeniu, nie. Boga kocham, no.
I Kasia Figura chyba również.
Kasia Figura to również. Ważne jest, żeby wybrać właściwych aktorów do właściwych ról. Bo jak się źle obsadzi, to się robi, to znowu z tą myślą się podzielę filmową, że jak kogoś się źle obsadzi, to się robi podwójny błąd, bo po pierwsze to nie działa ta postać, a dwa, że na pewno gdzieś jest aktor, który w tym czasie był na przykład bezrobotny albo robił co innego, a powinien to grać, więc... Szkoda. Mhm.
Takim ciekawym filmem jest też Girl Guide z 95 roku. A propos aktorów i nie aktorów, bo tam zagrał Paweł Kukiz, który wtedy był liderem zespołu, jeżeli dobrze pamiętam, Piersi. Tak. Renata Gabrielska, która była studentką prawa i miss chyba, albo może później.
Była może, nie, była miss chyba wcześniej, wicemiss.
Tak.
A już nie pamiętam. Ale była modelką bardziej niż aktorką. To zresztą widać.
No właśnie, to a propos tego, że pan dał im główne role.
Nie do końca.
Nie?
Nie do końca. To było tak. Ten film, który jest najmniej moim filmem, ponieważ on powstał znalazł tę książkę, zbudował finansowanie Witek Adamek, żyjący już operator świetny, z którym pracowałem wiele razy. I zaproponował mi, czy ja bym nie napisał scenariusza z tej książki Michała Szczepańskiego. Michał. I nie wyreżyserował w jego firmie. Ja to zrobiłem poza swoim studiem Zebra. Ja powiedziałem okej, ponieważ bardzo go lubiłem. I mówię, ja już mam aktorów, mimo że Paweł Kukiz nie byłby moim wyborem, ale tak się stało, no wtedy był taki dosyć dziwny zespół, może, nie wiem. To był, generalnie to Witek wszystko wymyślił, ja to wyreżyserowałem. Ja tylko miałem pomysł na to. Powiedziałem, skoro mamy amatorów, którzy raczej, Kukiz sobie czasem radził, czasem sobie nie radził, no bo nie był zawodowcem. Renata była bardzo miłą, piękną osobą, ale no jeszcze stawiała bardzo pierwsze kroki. Resztę żeśmy dobrali, po co chyba Andrzejem Chrzanowskim, który gra policjanta. Tam nie było zawodowych aktorów. I powiedzieliśmy, to robimy taki film grunge'owy, jakbyśmy robili gdzieś tam w garażu, gdzieś na Podlasiu. I żeby to nikt nic nie umie i robimy tak, jakby nikt nic nie umiał.
I tak wyszło.
I to się spodobało. Nie no, ale Witek miał świetny pomysł, że połączył Trybunie Tutki z tymi, tak. z Jamajki, wspaniałymi muzykami. On czuwał, wiedział, jaka jest muzyka, co w trawie piszczy. Więc on mi to przyniósł trochę. Ja te klacki poukładałem po swojemu. Dostało to główną nagrodę w Gdyni.
Gdyni, Złote Lwy.
No to widzi pan, jakie są te
wybory.
Jakie są wybory, chodzą.
Ale to był też 95 rok i tam też chodzi o język angielski. Mi się wydaje, że wtedy była taka fascynacja też Ameryką.
Może.
No tak, bo on przychodzi do niej.
On jest nauczycielem angielskiego.
Tak, ona przychodzi do niego na korepetycję, bo się chce szybko nauczyć
szybko.
Języka. Tak.
On był nauczycielem angielskiego. I ona ma I ona ma narzeczonego Anglika, czy Amerykanina, który jest Rumunem, zdaje się. Coś
tak. Tak. Ale ten, i ona potrzebuje szybko się poznać język. Tak.
Być może, ja nie wiem, to też mówię, to był, ten film nie miał powodzenia w kinach aż takiego, on by miał powodzenie tylko na festiwalu. Być może to był bardzo słaby festiwal też dodatkowo. Tam, to był taki kryzysowy rok. Tak, dla kina polskiego. I może on się wybił taką nieporadnością, w sensie zamierzoną, no bo przecież ci mimo wszystko wiedzieli, że ja potrafię nakręcić film normalnie, więc może to była dodatkowa jakość. No krótko mówiąc, to był są paradoksy w życiu. Nie oczekiwałem, że zdobędę za ten film cokolwiek, a już nie mówiąc o głównej roli. Ale to tak jest, z tymi, bardzo dużo zależy od jurorów. No tak jak w tym roku też. Żałuję, że Chopin nie pojechał do Ameryki jako nasz przedstawiciel, ten film Chopin. No bo chyba to bardziej mówi o naszym kraju niż cokolwiek innego. No ale to akurat nie żyli w Gdyni, tylko specjalna komisja.
Tak.
Bardzo dziwna zresztą, bardzo dziwna, a to już tego nie dotykajmy dalej.
Tak. To wróćmy do tych filmów właśnie, bo 95 rok, potem 97 Killer, potem Killerów dwóch, no i potem 2001 rok, Pieniądze to nie wszystko. Tak zresztą mówi jeden z bohaterów pana filmu, a drugi odpowiada, że każdy bogaty tak mówi. I że tak naprawdę pieniądze to wszystko. I o to w tym
ale
filmie
nie,
chodzi.
On mówi, ale wszystko bez pieniędzy i tutaj jest niecenzuralne słowo. Tak. To jest mój film, ponieważ ja chciałem bardzo zrobić według scenariusza Jarosława Sokoła. On to napisał. Ja tam bardzo mało zmieniłem, bo to rzadko mi się to zdarza. Moja, to co ja wymyśliłem, to były te sceny z tymi wilczymi dołami, bo wydawało mi się, że niemożliwe, żeby ci najemnicy, ci bandziory nie pokonali tych naszych wieśniaków, więc chciałem dodać im coś, jakąś specjalną broń i wymyśliłem, że są te wilcze doły. Ale tak, to wszystko jest dziełem Jarka i też aktorzy, który się wcielił, to jest jego jedna z lepszych ról, moim zdaniem.
Tak, też tak, zgadzam się.
Ale przecież dołożyli tam i Tomek Sapryk, i
Stanisława Celińska.
I Stasia dostawała nagrody wielokrotnie za to.
W jakim przedziale mieszczą się pana dochody? Między 1000 a 2000 złotych? Między 2000 a 4000? Czy powyżej 4000 złotych?
Jakich dochodów? 4 lata jest na bezrobociu, bez zasiłku.
No więc Marek Konrad jest w tej głównej roli, rzeczywiście jako jeden z wiodących bohaterów tego filmu, no ale Stanisława Celińska też, w ogóle genialnych aktorów tam pan zebrał na tym planie.
No, to była też taka ładna rola dla Hani Mikuć, z którą się znamy jeszcze ze szkoły, a to ona nie miała szczęścia do... No, zagrała kilka fajnych ról.
Ale to jest jakaś taka, że zapamiętuje się. To rzeczywiście ta relacja siłaczka, z bohaterem, tak. Marka Konrada, tak. Jest niesamowita i to od początku do końca tego filmu.
No, więc właśnie.
Jeżeli ktoś widział. No, ale tam oprócz aktorów rolę drugoplanową grają też rajstopy. Bo one są niezwykle ważne w tym filmie. Od początku.
Nie mogę, jak bo kocham, obrzydliwy jestem.
Nakładaj, nie jest tak źle.
Patrzcie się!
Nakładaj, nakładaj, mówię. Dalej. Wiesz. Rozetnę, Ala, co?
Ani mi się wasz! Nawiódce.
Bo przecież o to chodzi, o porwanie, zamknięcie tego bohatera i zmuszenie go do zarobienia pieniędzy na interesie, który miał zamknąć. Który
no najpierw, najpierw za niego chcą okup, ale...
Jeszcze okup, tak. Tak.
Ale żona i jej brat, czyli szwagier, nie chcą się na to zgodzić, więc no musi, on musi jakoś się wykupić inaczej z tego. No to bardzo zabawne było to, co Jarek Sokół wymyślił. Ja się cieszę, że to zrobiliśmy, mimo że w pewnym momencie już tak jeździliśmy tam, nie, to miesiąc to trwały zdjęcia, jeździliśmy wprawdzie, to jest w filmie, to jest PGR gdzieś tam na ziemiach zachodnich, gdzieś tam pod Szczecinem, oczywiście tego nie było naprawdę, tak, myśmy jeździli pod Warszawę do PGR-u.
A gdzie to kręciliście?
Gdzieś na wiosce, gdzieś tam za Konstancinem jeszcze trochę, niedaleko Warszawy. I ja sobie usłyszałem takie poważne, takie podstawowe zdanie, że film jest sztuką miejską. I ja mówię, co ja tu robię na wsi? No to jest prawda, sztuką miejską jest film. Pieniądze są bardzo filmowe. To Amerykanie tak mówią, że to jest... Ale były też filmy fantastyczne, które się działy na wsi, więc nawet w Polsce, nie? Ci wszyscy sami swoi i tak dalej.
Tak.
Pamiętam, że tam się to z radością to kręciliśmy, to było coś innego. Po Killerze chciałem się tak jakby trochę przestawić na inne tory, komediowe, ale no trochę inaczej. Coś mnie ujmowało mnie w tym. Wprawdzie ten film się nie przyjął, nie spotkał z jakimś takim wielkim. Nie było jakiegoś takiego sukcesu kasowego. Może Marek Koterski mówił, że to taki. Jak ktoś robi owsi za szypy Mondeo, a ja wtedy Mondeo jeździłem, to wszyscy uważali,
to nie rozumie,
to
tak?
Nie rozumie, że to jest, nie, to tak nie może być, trzeba być, nie wiem, no trzeba być, mieszkać na wsi, żeby robić owsi, no nie, trzeba mieszkać na Marsie, żeby robić o Marsjanach. No, krótko mówiąc, ja wolę, ja ten film bardziej mi się on podoba, niż się spotkał chyba z publicznością.
Ale mi się wydaje, że teraz jak jest pokazywany gdzieś w telewizji czy w streamingu, no jednak jest dosyć ciepły, taki swojski w tym przekazie.
To jest taki Frank Capra trochę.
Tak, i też to ukazanie tej społeczności wiejskiej, kontra miejska właśnie, no bo ten
tak.
Bohater grany przez Marka Konrada, no on jest z miasta, tak. On jest, tak. Grany przez Englerta, tak? Chyba ten, który...
Nie, tam grał tego złego brata, grał Andrzeja Hyra,
tak, przez Andrzeja Hyra. No to oni są jakby z miasta i to jest pokazane też w stroju, w tym, jak oni się też wypowiadają, ale ta wieś jest pokazana całkiem, wydaje mi się, że tak ciepło właśnie, czuło. No,
tak, inaczej to nie było sensu. No. Inaczej nie było sensu.
Ale też o to chodzi trochę w tym filmie, żeby pokazać te...
No te zmiany, ten problem, tak. Że są ci wykluczeni, którzy... Są fajni, tylko są, no, bo coś za dużo spadło na nich naraz. No to,
i ta zmiana też tego bohatera, że na początku on w ogóle nie chce z nimi tam przebywać.
Później
uznaje, że to, co jest tam i te relacje międzyludzkie, które są między nimi, są lepsze, ważniejsze, znaczy takie bliższe może, nie ważniejsze, tylko bliższe. On tak sobie to tłumaczy i jakby też zmienia go to w jakiś sposób jako człowieka. I to też ten film o tym opowiada właśnie. O tym, że te pieniądze nie dają wszystkiego, bo nie wszystko można za te pieniądze kupić. Przyjaźń, miłość. Więc jest więcej
oczywiście,
w tym
są
filmie.
Takie prawdy ponadczasowe, które się tutaj świetnie sprawdzają, ale też nie, aktorstwo jest, no to oni są zabawne.
Jest tyle śmiesznych tych scen, zabawnych strasznie.
I te typy są śmieszne. I ja starałem się znaczy to była jakaś taka, to nie chciałem, żeby to była karykatura, to raczej miało być taki jakby to powiedzieć, synteza pewnych typów na wsi, czy tak, no, jak my sobie wyobrażamy, tak jak są pewne karykatury tych miejskich, które uosabia właśnie Andrzej Hyra, czy jego żona w tym filmie, to też jest pewien stereotyp. I tam były takie stereotypy, ale one przebijały przez nie człowieczeństwo, tak jak Stasia Celińska przede wszystkim. Ale też ci towarzyszący jej i Czarek Kosiński.
Tak.
I
cała reszta rzeczywiście.
Cała reszta.
Tak. I też ten, wydaje mi się, że...
Sylwek Maciejewski, który grał Maślankę. Tak. To oni zrobili że ich lubimy, że oni są... No tak, tak. Aczkolwiek film robił Mieszczuk, tego się nie da ukryć, aczkolwiek spędziłem jako dziecko ileś tam wakacji na wsi, także znam wszystkie te zabudowania gospodarcze i zapachy, spanie w słomie, wszystko mam to za sobą.
Tak, tam też zbieranie jagód, jakiś słoik.
Zbieranie jagód, grzybów. Tak, to było fantastyczne. Pasienie krów i tak dalej.
Tak, ta Miła tam jest, tak?
Miła, tak, która uciekła z transportu.
Tak, dokładnie. No a potem był film Superprodukcja. No tak. I o to chciałem zapytać, jaka historia stoi za tym filmem, bo to z kolei takie 8,5, jak Felliniego opowieść, trochę tylko, że opowieść o branży filmowej w Polsce.
No tak, tam...
Co było podstawą tego filmu?
Mój ojciec, który jeździł po kraju bardzo często i pociągami, tam spotykał ludzi, a jego zaczepiali, no bo był lubianym aktorem. I opowiadali mu różne tam swoje historie. Jak się dowiedzieli, że ja prowadzę studio, to każdy chciał wyprodukować film. I tam któregoś dnia mi przeprowadził takiego biznesmena, który chciał wyprodukować film i dałby pieniądze na film. Pod warunkiem, że jego ukochana zagra jakąś główną rolę. to by do tego akurat nie doszło, nawet do tych próbnych zdjęć, bo jak on się dowiedział, ile film kosztuje, to się wycofał.
Ile to trzeba ile zapłacić? Trzeba
było, a nie, bez pewności, czy się to zwróci.
Czy to będzie superprodukcja?
Janek nie miał, mój ojciec, nie miał biznesowego podejścia, bo nie wytłumaczył zawczasu, czym to się je i na czym to polega, więc niepotrzebne te spotkania były. Ale zostało mi takie pomysł wtedy, że a co by było, gdyby taki producent, rzeczywiście taki biznesmen, szemrany czy nie, czy tak jak u mnie w filmie to był jednak gangster, świetnie zagrany przez Piotra Franceskiego, to jakby to doszło do skutku i taka jego narzeczona, ukochana miałaby zagrać. A mało tego, ponieważ krytycy filmowi zawsze wszystko najlepiej wiedzą, bo umieją każdy film rozebrać na kawałki, powiedzieć, co jest źle, to on sobie pomyślał, prosto linijnie, tenże gościu, gangster, że w takim razie, jak on to wszystko wie, no to on to zrobi najlepiej.
Panowie, jak mówię, to zabłońmy! To tylko pierwsza wersja! Ja poprawię!
Donata ma być pieprzoną wdową po bezrobotnym górniku i umrzeć przy porodzie!
No i dawaj go tutaj. Niech krytyk reżyseruje to, co zawsze mu się wydawało takie proste i że on by to zrobił lepiej, no to niech robi.
Ale najpierw musi scenariusz napisać.
No, on wszystko musi zrobić, ale jak on umie, jak on to wie, no to musi wszystko zrobić, jak skrytykował scenariusz, znaczy wie, jak scenariusz wygląda. Krytykuje jak reżyseria, to wie, jak to na to wygląda. No i od tego pomysłu wyszedłem, zaprosiłem Jarka Sokoła, ponieważ wtedy po tym byliśmy zadowoleni bardzo z tych pieniędzy, zanim wszystko. I razem napisaliśmy właśnie superprodukcję. I pani i Donatę, jego ukochaną, zagrała fantastycznie Ania Przybylska. To coś, ta sama przyjemność była z nią pracować. Cieszę się, że udało się przynajmniej raz, no bo ona bardzo szybko odeszła i to jest niebywałe w ogóle.
Więcej żalu, kurwa, no! Żałuj! Pamiętaj, że się puściłaś, no!
Bardzo przepraszam, babka, ale to w końcu jest kobieta. Może byś jednak unikał przekleństw.
To były fajne momenty. No, trochę, może to, ten temat, może ja mam do dzisiaj takie poczucie, że to nie do końca ja wykorzystałem to, ale...
Ale dlaczego?
Nie wiem. że nie mogłem bardziej coś tam jeszcze. Ale ja już miałem pomysł na Vinci i chciałem ten film szybko skończyć i zrobić Vinci. Bo tamto mi wpadło też gdzieś, jak jechałem gdzieś z Ameryki po jakichś pokazach. Ale z tą myśmy się strasznie bawili z Edwardem Kłosińskim, który robił zdjęcia, bo to była wtedy moda na te wszystkie efekty specjalne tam, że to były zwolnione tempo, albo właśnie przyspieszone, albo właśnie podzielony obraz. To Guy Ritchie to robił i inni. No to wcześniej robił Kubrick nawet. Ale ja tego nie lubię w filmie, żeby było jasne. Dlatego tego jest mnóstwo w tym, żeby tego montażu takiego, o tak, bo po prostu nie znoszę czegoś tego. To jest opowiadanie o swoim talencie, a nie o historii. W jakimś sensie. Także tam dużo wtedy pracowałem z Orką i też Tomasz Bagiński, który potem dostał nominację do Oscara, to robił różne tam efekty specjalne, te figurki, które tam się zamieniają. Jak on nam się nazywa? Ten Janek Drzazga się zamienia w słup soli.
Ty będziesz reżyserem.
Krótko mówiąc, to była zabawa taka filmowo-filmowa.
A te historie, które się pojawiają, to ile ich było rzeczywiście z branży wziętych, takich z rzeczywistości, z tego, co pan przeżył, albo były jakieś takie opowieści?
To były też jakieś syntezy różnych sytuacji. No wtedy wstawał Quo Vadis, jak wiemy. Okazało się, że...
Najdroższa polska produkcja.
No do dziś, bo Chopin jest chyba tańszy.
Drugi.
I powstawał, tam się różne plotki chodziły, że to spalili dekoracje po to, żeby tam coś zachęcić. I tak dalej. I weszli też prywatni producenci do gry. To się zaczęło właśnie z gospodarką rynkową, że zaczęli wspomagać, już nie mówię o jakichś takich firmach wielkich jak banki, czy jakieś instytucje państwowe, które tam się dokładały do różnych takich, nie wiem, kto tam był, wtedy już było po Ogniem i Mieczem. No ale tego typu rzeczy. Więc wydawało mi się, że idąc już tak ekstremalnie, że ten bogaty człowiek to musi być gangster, a ten nic nie umie, ten biedny krytyk, a dziewczyna jest drewniana, czyli ta Donata, więc A zdolna scenarzystka jest pomijana, ponieważ nie ma siły przebicia, jest tylko, no ale na niej się wszystko opiera. To grała Magda Szejbal. No. Ale Rafał Królikowski też tam takiego zagrał, też takiego pierdołowatego krytyka, który na zewnątrz się obnosi z takim beserwiseryzmem, że wszystko wie lepiej. Natomiast jak przyjdzie co do czego, no bo to jest trudne. Robienie filmu to jest. Krytycy o tym nie wiedzą. To trzeba przejść przez cały. Znaczy nie trzeba, bo to nie jest obowiązkowe. Ale nie mają takiej wyobraźni, że jak już się zrobi film, oczywiście on często nie wychodzi, ale żaden. Ale to nie jest łatwa. Jest łatwa praca i to nie jest. I każdy film się robi, żeby był najlepszym filmem. No, przynajmniej ja tak uważam. Ja tak staram się robić, żeby ten był najlepszy, jaki zrobiłem. Ale czasem to po prostu nie ma takiego materiału, czasem coś nie wyjdzie, a czasem jest po prostu inna. Coś się staje takiego po drodze, bo jest bardzo dużo po drodze, bardzo dużo się dzieje zawsze, jak się robi film. Więc coś.
Ale tym filmem superprodukcja wrzucił pan bombę trochę do swojego podwórka. No nie miał,
ja nie
było,
czułem
tak?
tego wybuchu.
Jaki był odbiór?
No, może bomba nie wybuchła. No bali się na początku, no, co to będzie. No nie, coś tam się poobrażali na mnie, szczególnie z ekipy Quo Vadis.
Ile pan ma zamiar przeznaczyć pieniążków na ten film?
A ile kosztował ten polski Titanic ostatnio?
Quo Vadis? 20 milionów.
I czego?
20 milionów dolarów, oczywiście.
A amerykański Titanic ile kosztował?
200 milionów dolarów.
No tyle chyba nam nie potrzeba. Dam 1/4.
Mój medyceuszu, złoty.
Nie trzeba.
Nie, to było nawet trochę na wesoło, to było jednak mimo wszystko. Ale ostatnio miałem takie spotkanie ze studentami w filmoznawstwa, chyba to się nazywa. Na Uniwersytecie Łódzkim i to jest ich ulubiony film. Oni to analizują, studiują.
Bo to jest o nich.
Ale też miałem pytanie, które trochę mnie tak zastanowiło, ale po tych różnych ostatnio wydarzeniach zmieniania prezesa stowarzyszenia i tak dalej, ktoś mi stał, taki młody student, dosyć sympatyczny i mówi, proszę mi powiedzieć, czy w tym środowisku filmowym są jakieś osoby uczciwe? Mówię, no jest trochę. I prawdopodobnie nie wiedziałem, co odpowiedzieć, bo mi się wydawało to. Nie spodziewałem się tego pytania, ale z czegoś to się wzięło. Także mam nadzieję, że teraz.
Po oglądaniu superprodukcji.
Superprodukcji nie tylko, ale teraz ja jestem w tym zarządzie stowarzyszenia i oczyszczamy się z tych rzeczy, które były nadużyciem, a to nieważne, to jest osobna rozmowa.
Tak, ale mówił pan już właśnie, zaczął mówić o Vinci, to chciałem jeszcze o Vinci porozmawiać, bo to rzeczywiście jest ważny też film, komedia kryminalna z kolei, no i teraz tam był 2004 rok, a teraz 2025, Vinci 2, ale wróćmy na chwilę do tamtego momentu, bo wspomniał pan, że przy superprodukcji myślał pan o już realizacji Vinci.
Już miałem pomysł, nie miałem scenariusza, ale miałem już pomysł o takiej kradzieży, która nie będzie kradzieżą. A tak, ja natknąłem się, wracając chyba ze Stanów na artykuł gdzieś w samolocie, w jakiejś prasie, że o kradzieży Mony Lizy w 1912 roku, że to jakiś włoski pracownik Luwru, który wtedy było łatwo, nie było zabezpieczeń, to tam przenosili obrazy. Zabrał to do Mediolanu, powiedział, to musi wrócić do Włoch. I to tam za 2 lata to się kotłowało, aż odnaleziono go, złapano i to wróciło. Ale do dziś nie wiem, czy to jest oryginał. Czy w międzyczasie ktoś nie zrobił, ja przynajmniej mam taki. No, to była okazja. No i od tego to się zaczęło. No i potem tak zacząłem to budować powolutku. Najpierw poszedłem, że to ma być taki Wabank 3, czyli tak sobie myślałem, jakby wziąć tego Kwintę i Duńczyka, tylko no starsi panowie i oni coś tak. Ale jak zacząłem to kombinować, jak oni jeżdżą z tej Warszawy do Krakowa, to myślałem, po pierwsze, dlaczego to nie może się dziać w Krakowie, a po drugie, oni są chyba już za starzy do takiego skoku. No i odmudziłem wszystkich i się pojawił Cuma.
Co ty kombinujesz, Cuma?
Słucham?
Dlaczego nie siedzisz we więzieniu?
No, w zasadzie to siedzę, tylko mam przerwę w odbywaniu kary i grzecznie melduję się na każde wezwanie.
Co ma grane przez Roberta Więckiego?
To też nie było, a nie miał grać go Robert. nie wiem, kto miał go grać, ale dla Roberta miałem rolę Werbusa, bo ja Roberta znałem już tam z kilku, on tam i superprodukcji zagrał jakąś rolkę w Pieniądzach to nie wszystko, w takim spektaklu teatralnym 19 południk, więc ja go znałem już i bardzo chciałem, żeby coś mu napisać. Tylko mówię, no to on takiego Werbusa zagra, co nie pamięta twarzy. Mm. I nawet mu to powiedziałem chyba na planie jakiejś wcześniejszej rzeczy, superprodukcji. Ale potem tak mówię, kto ten tylko sumę może zagrać? Mówię, przecież to jest idealnie, jest Robert, co ja będę szukał? I go zaprosiłem do studia i mówię, masz tutaj scenariusz, przeczytaj, to jest suma, to jest twoja rola. I on teraz opowiada jako anegdoty też, że jadę sobie tym tramwajem i patrzę, a mówię, ten suma jest na każdej stronie. Ja mówię, to chyba jest główna rola. Ja dzwonię do niego, Julek, mówi, ty się nie pomyliłeś, to jest główna rola. Ja mówię, no tak, to jest dla ciebie. Więc tak to było. Ale ja wierzyłem w niego, bo jak go zobaczyłem pierwszy raz jeszcze przed zdjęciami do Pieniędzy to nie wszystko. Mm-hmm. Wierzyłem, że to jest aktor z potencjałem. On miał coś takiego w oczach inteligentnego i no, jak wiemy, się sprawdziło. Co nie mówię, ja myślę, że on by zrobił karierę tak człowiek. No może ja przyspieszyłem to trochę, bo to rzeczywiście to, ta rola jego w Vinci, razem zresztą z Borysem Szycem, który się dopiero też zapowiadał.
Mm-hmm. Zaczynał dopiero.
Nie! Ale ja go wypatrzyłem, on mi się bardzo podobał w przedwiośniu u Filipa Bajona, to myślałem, jak gdyby taki, bo to był główny bohater, to ja bym za nim szedł. Ten Mateusz nie do końca chyba się sprawdził, tak mi się wydaje, Damiński, ale krótko mówiąc, no ci dwaj byli kompletnie nieznani. Do tego jeszcze doszedł Marcin Dorociński, który i powtórzę to po raz setny, to co powiedział mój ojciec, wchodząc na próbę czytaną scenariusza, się rozejrzał. Tak. To był właśnie i mówi, tu nikogo nie znam, tylko na mnie nie przyjdą do kina. Tak. A tam była i właśnie Kamila Bar i Dorota Kolak, i wielu innych.
No i okazało się, że też właśnie dzięki temu filmowi zdobyli popularność.
Ja myślę, że ta kariera i tak by się jakoś ich zaczęła, ale tu się jakoś może przyspieszyła. No i ponieważ oni mają wdzięczność i lubią ten film tak samo jak ja, nie było problemu, żeby ich namówić do zrobienia po 20 latach. Te 20 lat ma dodatkową wartość, znaczy ten czas, bo coś stało z nimi. Gdyśmy zaczęli liczyć, to tam 7 aktorów, którzy grali w pierwszym filmie, już go ich nie ma, więc...
Między innymi pana ojciec.
Tak, no i Mieczysław Grąbka, który grał fantastyczną rolę Grubego, który czytał scenariusz Vinci 2 i miał w nim grać, tylko... odszedł w trakcie przygotowań i musieliśmy z Robertem, bo ja z nim pisałem scenariusz z Robertem Rynckiewiczem, wymyśliliśmy rolę Chudego, który był takim no, pomocnikiem Grubego. On nie występuje w pierwszej części, ale się mówi o tym. Mhm. Więc to trzeba się radzić wtedy, no ale to są smutne momenty. Dobrze, że ten film powstał. Może jakby powstał wcześniej, to by był inny, a tak jest akurat. Jak kręciliśmy, to było 20 lat równo. Teraz już jest 21, jak wyszedł na ekrany.
Pamięta pan zabawne momenty z planu, z tamtej pierwszej części?
Zabawne momenty, które nie było w scenariuszu?
Tak, albo jakieś przygody, które się wydarzyły. Ta realizacja w Krakowie, podobnie zresztą jak tego filmu.
To jest paradoks, ale ja mówiłem wcześniej, że komedia jest taką precyzyjną jakby formą, takim precyzyjnym gatunkiem, że tam nie ma czasu na moment, na dodatkowe, my się tak nie bawimy, jak wszyscy myślą, że to ja sobie robią. Nie, to trzeba nakręcić tyle ujęć, tyle ustawień kamery. To jest bardzo, musimy być dyscyplinowani i to jest... czasami się śmiejemy, jak wyszło ujęcie, czy jak jest, ale nie pamiętam jakichś takich rzeczy, które byłyby... nie, tak jak się wydarzyło teraz, że obudziliśmy pół Krakowa na moście.
To znaczy?
No tam są te wybuchy na moście, jak już ktoś widział film, tak. O co chodzi, to wie. I to się musiało dziać w nocy, ale przesunęło nam się to w czasie. Miało się to dziać o 11 w nocy, do 11 w każdym razie. Mieliśmy taką obietnicę złożyliśmy miastu. W międzyczasie tam był jakiś jeszcze maraton wcześniej. No, krótko mówiąc, weszliśmy później na ten most i to się wszystko zaczęło przesuwać. Także te wybuchy de facto się odbyły gdzieś o 2 w nocy.
Czyli no rzeczywiście obudziły całe miasto.
Może podobno psy były przerażone i w ogóle mieliśmy taki hejt następnego dnia.
Trzeba zobaczyć film, żeby wiedzieć, o co chodzi.
Ja mówię zawsze, nie można upiec... Nie można zrobić omletu, nie tłukąc jajek. Przeprosiliśmy Kraków, psom kupiliśmy ileś tam ton karmy, żeby do tych schroniska zwierząt. No a to było niezbędne. Jak ktoś widział film, to wie, że to było niezbędne i to musiała być noc, także żadna godzina tak naprawdę nie była fajna.
Warto zobaczyć na pewno ten film, a nie tylko dla tej sceny, też dla tych aktorów, którzy powracają, ale też dla tych nowych, którzy są w tym filmie. A ja na koniec chciałem się pana zapytać, czy powstanie Killer 3?
Dobre pytanie, ponieważ już tam jakieś pismaki, znaczy, przepraszam bardzo za to słowo, piszące o filmie, już mi to imputują, że już przygotowuje, że już nie mają pomysłu, a Machulski robi... Jest chęć producentów generalnie. Ja z góry powiedziałem, że ja tego nie będę reżyserował. Mogę służyć radą, taką opieką, doradztwem, czy tam executive producer, jak to się mówi, ale uważam, że to powinien zrobić ktoś nowy, młody, ponieważ też dużo czasu minęło, nawet więcej niż przy Vinci i dużo aktorów już nie ma z tamtych takich wiodących, no nie ma Siary, nie ma Wąskiego, nie ma Ryby. I to by trzeba na nowo napisać, prace trwają, być może to powstanie, tylko że ja będę
doradzał
trybem, a nie będę tym jakby zawiadującym generalnie. Jeśli to powstanie, bo to jest trudne, to jest wyzwanie trudne, nie powiem, że niewykonalne, natomiast ja nie mam, mnie to, tak jak i Vinci 2 mnie inspirował i dał mi taką ostrogę, mówię, a zaraz wymyślę coś. To tu nie mam takiego, być może dlatego, że to nie był mój pomysł, że to był pomysł Piotrka Bereśniaka, więc też nie mam takiego imperatywu, ale też mi się wydaje, że no, trzeba dać szansę młodym. Mm-hmm. A potem trochę ja już się chcę wycofywać, bo to jest strasznie ciężka praca fizyczna również i też, więc już trochę tak jestem w sytuacji cumy w Vinci 2, że chciałbym się to co mówi Duńczyk w Abanku. No krótko mówiąc, z wiekiem rośnie popyt na święty spokój.
No to tego świętego spokoju panu życzę, ale też liczę, że
mam.
Jeszcze, no właśnie, więc nie
dziękuję
trzeba.
Bardzo, dziękuję bardzo.
Ale liczę też jeszcze na coś filmowego z pana
ja teraz
strony.
Zacząłem pisać książki, powieści.
No właśnie, to możemy...
To mi daje dużo satysfakcji.
To możemy sięgnąć po te książki.
Tak jest, już napisałem, będę pisał trzecią. Już mam podpisaną umowę. Pierwsze są Wisząca Małpa i Nikczemny Narrator dzieje się w środowisku filmowym, kryminał, czego nie było jeszcze w Polsce.
Czyli można i poczytać, i obejrzeć. Zapraszamy.
Ja jestem opowiadaczem historii. No, bardziej wolę pisać niż reżyserować chyba nawet.
Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję serdecznie.
Juliusz Machulski, Marcin Radomski, dziękujemy bardzo. Dzięki zapraszamy bardzo. Na kultowe polskie komedie. Do usłyszenia.
To był podcast Polskiego Radia.